W uchu na świat dziś podróż zupełnie bliska, ale egzotyczna. Tym razem wybieramy się na Białoruś wspólnie z Krzysztofem Matysem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Baliśmy się Białoruś. To jedną z cech elementów egzotyki jest to, że wydaje się niedostępna, nieprzystępna, zamknięta, oddalona i to oddalona w sensie nie tylko geograficznym, ale też możliwości dotarcia tam. Przecież może być blisko, ale za żelaznym kordonem. I tutaj trochę wbrew faktom oczywiście Białoruś tak była postrzegana. Bardzo rzadko jeździli turyści nie tylko z Polski, ale generalnie z całego świata czy z Europy. Pamiętam statystyki na jakieś 2-3 lata wstecz, gdzie Białoruś była czwartym krajem w Europie najrzadziej odwiedzanym przez turystów. San Marino, Liechtenstein, Mołdawia i czwarta Białoruś. Coś w okolicach 130-140 tysięcy turystów rocznie tylko. Proszę to sobie porównać z Polską, gdzie do Polski w ciągu roku kilkanaście milionów turystów, prawda? Więc to wielkość minimalna zupełnie. Dlaczego? Nie ma tam atrakcji turystycznych? Są. Sposób postrzegania, obraz kraju, to się bardzo mocno liczy. Turyści się Białorusi bali. My się śmiejemy, że turysta wybierając się na wycieczkę właśnie tam, porównuje to wręcz z wyjazdem do Korei Północnej. I jak zawozimy turystów na Białoruś, to obserwujemy ich reakcje. Oczywiście zmienia się diametralnie sposób postrzegania Białorusi. Po kilku dniach pobytu, już pierwszego dnia, wyjeżdżają tak trochę z obawami. A co my tam zastaniemy na miejscu? Mówią nam w tym biurze podróży, który to organizuje, że jest bezpiecznie, że jest spokojnie, że jest miło, przyjemnie, ludzie sympatyczni. Policja tam wcale nie łapie. Jest okej generalnie, ale taka trochę doza niepewności w turyście, który jedzie tam pierwszy raz, pozostaje. Obawa, delikatna przynajmniej. I turyści się do tego przyznają. Już pierwszego dnia pobytu tam pilotom, przewodnikom, którzy są. A wracając po kilku dniach pobytu na Białorusi, to wszyscy mówią te gremialnie, że są zaskoczeni pozytywnie. Co nam pokazuje, że ta egzotyka białoruska wynika z obrazu kraju, nie do końca prawdziwego.
By ten obraz się zmienił, trzeba się tam wybrać, dotknąć tego, posmakować. Czy już obserwujemy, że trochę się zmienia nastawienie turystów i że coraz chętniej ten kierunek na wschód, dla nas, dla Białostoczan, to bardzo bliski kierunek na Białoruś wybierają?
Ja bym powiedział nawet, że mamy boom na Białoruś. On wynika z kilku powodów, ale chyba podstawowym jest to, że skoro przez lata tam się nie jeździło, to masa turystów z Polski ma kraj jeszcze niezaliczony. Wiemy, że turyści lubią podchodzić do podróży w ten sposób. Gdzie jeszcze nie byliśmy?
Wstawiamy na mapie chorągiewkę i zaznaczamy, tak, że w tym punkcie tak już postawiliśmy.
I się okazuje, że byliśmy w Australii, byliśmy w Tybecie i Nepalu, ale nie byliśmy na Białorusi, która jest zupełnie obok. Więc w sensie turystycznym Białoruś z tego korzysta. Tak? To jest w turystyce polskiej nowy, świeży kierunek. To jest jeden z powodów. Drugi, zmienia się jednak trochę sposób opowieści o Białorusi w polskich mediach. To da się zauważyć na przestrzeni ostatnich już nawet 2 lat. Ale trzeci jest jeszcze powód, to jest dość duża promocja Białorusi powstała w wyniku programów bezwizowych. To bardzo mądre posunięcie ze strony władz w Mińsku, bo oczywiście część turystów jedzie w ramach programów bezwizowych, ale one wcale nie są aż tak bardzo atrakcyjne i wcale nie aż tak bardzo ułatwiają ten wyjazd w stosunku do normalnego, tradycyjnego sposobu podróżowania po Białorusi z wizą. Ale dzięki wprowadzeniu tych programów, i proszę zauważyć, że one były wprowadzane kolejno, najpierw tylko Puszcza Białowieska, później Grodno, okolice, także przez kilka lat media w Polsce miały o czym mówić, żeby się pojawiało o Białorusi. I dzięki temu wiele osób usłyszało o Białorusi, że można tam pojechać przy okazji programów bezwizowych, a na Białoruś pojechało i tak na tradycyjną wycieczkę z wizą. Biorąc razem te wszystkie 3 powody, o których powiedziałem, mamy dzisiaj tak, coś w rodzaju boomu na Białoruś.
Na Białoruś z Białegostoku to pewnie autokarem.
Tak, z Białegostoku najczęściej autokarem, choć oczywiście jeżdżą ludzie też samochodami swoimi osobowymi. Zdarza się, że wycieczki jadą też pociągiem, bo jest taka możliwość. Białystok w części korzysta z tej mody na Białoruś w ten sposób, że coraz więcej grup jedzie w tamtą stronę z Polski zachodniej, południowej, północnej, z Wrocławia, Krakowa, Szczecina, Trójmiasta. I bardzo często pierwszy nocleg jest
w Białymstoku.
W Białymstoku. I jak tylko możemy, staramy się też te grupy przekonać do tego, żeby zatrzymały się nie tylko na jedną noc, ale przy okazji zobaczyły okolice Białegostoku, Supraśl, Szlak Tatarski. Tak. I to się często udaje, więc w tym sensie my jako region, turystyka tutaj, też możemy skorzystać z rozkręcającej się mody na Białoruś.
Jak zaplanować taką wyprawę pierwszą na Białoruś? Ile dni najlepiej na to zarezerwować i jakim tropem pójść?
Siłą rzeczy w pierwszej kolejności Polaków zawsze chyba przyciąga Grodzieńszczyzna i Nowogródczyzna, tak? Bo to, byśmy powiedzieli, wręcz rdzeń polskiej kultury. Mickiewicz, Orzeszkowa, ale idąc bliżej naszych czasów, Wasiliszki Stare i dom rodzinny Czesława Niemena, który zamienił się w muzeum. Nieśwież Radziwiłłów, no kilka dni temu był taki medialny news, że ten kościół Bożego Ciała w Nieświeżu się podtapia, bo śniegi się topią, a to jest pierwszy stricte w całości barokowy kościół na ziemiach polskich dawnych, nie Kraków, nie Warszawa, teren dzisiejszej Białorusi, Nieśwież, więc to wszystko jest przesiąknięte kulturą Polski, pierwszej Rzeczpospolitej, później drugiej Rzeczpospolitej. No cóż Polak, człowiek, który chodził do szkoły podstawowej, uczył się u Mickiewiczu, później do szkoły średniej, cóż może być dla niego przyjemniejszego na wycieczce zagranicznej niż nagle dojechać, wysiąść na parkingu, przejść kawałek laskiem i stanąć nad brzegiem Świteś, nad tym jeziorem, tak? I kto tam zajedzie pierwszy raz, to jak stanie na tym brzegu, też mu trudno uwierzyć, że to jest rzeczywiście to. Bo w umyśle to jezioro zrobiło się czymś wręcz mitycznym, legendarnym. A tu można dotknąć. Można zdjąć buty, potoczyć nogawki i wejść do tego jeziora. A jeśli jeszcze zobaczymy, że na brzegu olbrzymi głaz leży i na nim pięknie po polsku są strofy świteziańki wypisane, no to dla nas jest to przeżycie zupełnie niesamowite. Więc tak, w pierwszej kolejności to te tereny najbliżej naszej granicy, tu z Białegostoku. Większość wycieczek chyba wjeżdża w ten sposób. Od nas z Podlasia pierwszy nocleg na Białorusi w Grodnie, a później już jedziemy w stronę Miru, Nieświeża, Nowogródka i kolejne noclegi tam.
Czy pierwszy przystanek za granicą to jest Grodno?
Tak, najczęściej tak. Bo to jest przecież bardzo, bardzo blisko i akurat Grodno ma bazę turystyczną, są hotele, są restauracje, jest też co pozwiedzać. Nie dysponuję tu statystykami, ale mam takie wrażenie, że większość wycieczek w ten sposób nie dociera do stolicy, czyli do Mińska. Nawet zadawala się okolicami Grodna, Nowogródka, chociaż już tam z okolic Miru, a ten zamek w Mirze naprawdę warto odwiedzić, warto zobaczyć. Już do Mińska nie jest daleko, ale jeśli ktoś widział gdzieś w innych krajach dawnego Związku Radzieckiego te stolice radzieckie, szerokie prospekty, to niekoniecznie Mińsk będzie na tej krótkiej liście miejsc niezbędnych do zobaczenia na terenie Białorusi.
Ile nam zajmie podróż, nawet swoim samochodem z Białegostoku do Grodna?
To jest 80 kilometrów, to jest bardzo blisko.
Czyli właściwie zależy od tego, ile stać będziemy na granicy.
Tylko i wyłącznie, bo tutaj chyba najmniej wygodnym elementem tej podróży jest oczywiście granica, na której czasami trzeba postać godzinę, czasami dwie. Gorzej jest w okresach masowego ruchu turystycznego, majówka na przykład. I tu można też raczej dłużej stać na powrocie, wyjeżdżając z Białorusi po takim weekendzie majowym. niż wjeżdżając. Wyjeżdżając dlatego, że nasze polskie służby graniczne i celne dokładnie sprawdzają, co się z Białorusi do Polski wwozi, stąd kolejki na powrocie.
Gdyby powiedzieć jeszcze o takich organizacyjnych rzeczach, które są nam niezbędne, no to oczywiście oprócz mapy, planu podróży, jeśli nie wybieramy się w rejon bezwizowy, no to niezbędnym wyposażeniem jest wiza. I o to musimy zadbać wcześniej.
Tak, odzwyczailiśmy się od obowiązków wizowych. Odzwyczailiśmy się w ogóle od tego, że na granicy trzeba się zatrzymać. Obok mamy Litwę i po prostu
przejeżdżamy.
Więc to samo hasło, że trzeba wyrabiać wizę, wypełniać formularz wizowy, stawić się z paszportem w konsulacie albo przekazać ten paszport z wypełnionym formularzem wizowym do biura podróży, które to zrobi. No to takie hasło, które rozumiem, że potrafi zniechęcić. Ale wcale nie ma z tym tak dużo zachodu. To jest, jeśli zapisujemy się na wycieczkę zorganizowaną w biurze podróży, to cały ten obowiązek formalny bierze na siebie organizator, czyli biuro podróży. My musimy tylko dać swój paszport i podpisać wniosek wizowy.
Tyle. I mieć ważny paszport.
No o, właśnie, bardzo dobrze pani mówi. To kolejny element, bo część Polaków już się przyzwyczaiła do tego, że podróżować można bez paszportu.
Wystarczy
dowód osobisty, właśnie, a tutaj nie. Więc wracając do tego hasła, od którego zaczynaliśmy opowieść o Białorusi, czyli egzotyki, to proszę zobaczyć, tak się porobiło, tak się świat zmienił, że egzotyczne nawet to już jest trochę posiadanie paszportu i posługiwanie się paszportem przy wyjeżdżaniu do innego kraju.
A jeśli samemu wyrabiamy sobie tę wizę, to trzeba miesiąc wcześniej zacząć myśleć o tym?
Myśleć trzeba zacząć trochę wcześniej, bo trzeba kilka formalizmów spełnić, potwierdzenie trzeba mieć od strony białoruskiej, że się tam jedzie, gdzie, po co, etc. Plus trzeba się liczyć z tym, że może jak zajdziemy do konsulatu, to nam powiedzą, że ten wniosek trochę nie tak wypełniliśmy, albo czegoś nam brakuje i trzeba będzie przyjść jeszcze raz. Może trzeba będzie dwa razy się przejść do konsulatu. Więc oczywiście lepiej robić to z wyprzedzeniem, nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.
Ten paszport, jaką musi mieć ważność? Trzy miesiące co najmniej?
Bodaj 6 miesięcy to jest chyba standard taki. Stawiałbym na 6 miesięcy.
Wróćmy do zwiedzania Białorusi. Ten trop pierwszy i oczywisty to są te polskie sentymenty.
Przekraczając granicę, jadąc w kierunku Grodna z wycieczką, zawsze się zastanawiamy, czy najpierw pojechać do Grodna, czy zanim dojedziemy do Grodna, Bohatyrowicze. No różnie to bywa, czy najpierw Bohatyrowicze, czy Grodno, ale tak czy inaczej Bohatyrowicze jak najbardziej, obowiązkowo oczywiście, bo tam można stanąć nad grobem Jana i Cecylii i to też są przeżycia dla Polaków bardzo znaczące. Taka jest Białoruś po prostu, ona jest pełna tych tematów polskich, sentymentalnych, naszej kultury, naszej historii. Jeżdżą na Białoruś całe grupy, to jest jeden z takich segmentów, nazwijmy to turystyką niszową, ale ona jest śladem mogił grobów powstańców styczniowych, bo powstanie styczniowe nasze bardzo mocno przecież na tych terenach i długo trwało, ale również miejsc związanych z Armią Krajową i z partyzantką polakowską. Dzisiaj to jest temat też w Polsce mocno obecny, a mnóstwo tych miejsc mamy na terenie dzisiejszej Białorusi. Moglibyśmy takich nisz, takich tematów znaleźć jeszcze kilka. To naprawdę historycznie, jeśli chodzi o historię Polski, miejsce absolutnie wyśmienite. I zawsze, gdzie mogę, powtarzam, że właściwie każdy Polak powinien przynajmniej raz pojechać na wycieczkę na Białoruś. W tym obowiązkowo oczywiście do Grodna, żeby stanąć w miejscu w Grodnie pomiędzy starym a nowym zamkiem. Usłyszeć od pilota przewodnika, że na przykład w czasach króla Stefana Batorego to Grodno było de facto stolicą Polski. On tam przeniósł te wszystkie swoje centra administracyjne. Jak ważne to było miasto, jak ważny to był teren w pierwszej Rzeczpospolitej. Ja myślę, że turystycznie to Białoruś ma przed sobą złoty czas.
Zaczął pan już mówić o Grodnie. No właśnie chciałam spytać, jeśli dotrzemy do tego Grodna, to powinniśmy w nim co najmniej dzień spędzić. I teraz, no właśnie, oprócz starego i nowego zamku, co jeszcze?
Bardzo mocny punkt stanowią zabytki sakralne. Oczywiście absolutna perełka, która nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś tam w przyszłości znalazła się na liście UNESCO. Do czego aspiruje? Białorusi po prostu brakuje takiego mocnego międzynarodowego przełożenia i promocji, bo zabytek ten na to zasługuje. Mam na myśli cerkiew na Kołorzy świętych Borysa i Gleba. To jest XII wiek. Obiekt powstały jeszcze sprzed strasznego i burzącego na tych terenach najazdu mongolskiego i przetrwał go. To jest ewenement. Nieduża ceglano-kamienna, a w części drewniana, bo tam połowa jej runęła, bo stoi to na skarpie nad Niemnem i została odbudowana z drewna, już nie z kamienia. Niesamowity zabytek. To jest absolutna perełka. Cerkiew, świątynia prawosławna, ale też w Grodnie mamy katolickie obiekty i to związane z historią Polski. Piękny barok mamy. I pół dnia po Grodnie można spacerować szlakiem tylko architektury sakralnej. Oczywiście dom Muzeum Elizy Orzeszkowej, bo tam mamy pomnik, ale też mamy dom muzeum. Miłośnicy judaików znajdą tam sporo, bo tam była bardzo duża społeczność, gmina żydowska. Została odrestaurowana niedawno synagoga. Są zaznaczone miejsca, gdzie było getto, bo też oczywiście Grodno nie uniknęło tej strasznej historii II wojny światowej. No w Białymstoku na przykład nie zachował się dom Zamenhofa, prawda? A w Grodnie budynek, w którym on przez jakiś czas mieszkał, stoi także chociażby i śladem Zamenhofa. No ale na pewno Polaków najbardziej będą interesowały te polskie elementy, również cmentarze na przykład, które świadczą tam o polskiej historii, chociażby opowieść, historia i odwiedzenie mogił obrońców Grodna z 1939 roku, kiedy Armia Czerwona zdobywała Grodno, we wrześniu 1939 roku Armia Polska stamtąd wyszła i kto bronił Grodna? Młodzież, cywile. Tam młodzi chłopcy ginęli, obrzucali butelkami z benzyną czołgi sowieckie wchodzące do Grodna. Wszystko zależy od tego właśnie, ile mamy czasu, jak głęboko w tę historię chcemy wejść. Siłą rzeczy, jeśli wycieczka po Białorusi trwa 3 dni, to Grodno ograniczamy do 1 dnia. Ale gdybyśmy mieli tam spędzić 3 dni i chcieli tak bardzo ambitnie, to też jest co zwiedzać i oglądać przez kilka dni.
Następnym punktem, który zwykle pojawia się na trasie wyprawy na Białoruś, co jest po Grodnie?
Wasiliszki stare. To chyba tak, żeby po momentami ciężkiej historii Grodna nabrać trochę luzu. Tak?
Oddechu
i przeskoczyć do pięknej muzyki Czesława Niemena i jego życia. Drewniany dom, stary, prosty, uratowany na szczęście, zamieniony w Muzeum Czesława Niemena, prowadzony przez charyzmatycznego człowieka, który ostatnie lata życia temu poświęcił. Choć to nie jest spektakularne, to nie jest pałac, nie ma ornamentów, złota, sztukaterii, etc. Prosty drewniany dom. To na Polakach robi olbrzymie wrażenie. Te wasiliszki stare i dom Czesława Niemena, a stamtąd, no to już jest Nowogródek. I Nowogródek to oczywiście temat bardzo mocno związany z Adamem Mickiewiczem. Tam jest Muzeum Adama Mickiewicza, ale też inne elementy polskiej historii, bo tam i o Jagielle można dużo powiedzieć, ale też o historii państwa litewskiego. To jest Nowogródek, to jedno z centrum tworzonego, powstającego w średniowieczu państwa litewskiego. To też, gdzie możemy, powtarzamy osoby, które znają te tereny, że nazwa Białoruś jest stosunkowo nowa. Gdyby moja babcia, nie mówiąc już o mojej prababci, jechały na Białoruś, to by powiedziały, że jadą na Litwę. Ponieważ w pierwszej Rzeczpospolitej to była Litwa. I na tej wycieczce na Białoruś dzisiejszą, jak ludzie pojadą z dobrym pilotem przewodnikiem, to odwiedzając Nowogródek, odwiedzając Zaosie, kolejne miejsce za Nowogródkiem związane z Adamem Mickiewiczem, być może dopiero wtedy zrozumieją, co miał Mickiewicz na myśli, pisząc Litwo, ojczyzno moja. Nie miał na myśli tej Litwy, która dzisiaj jest państwem Litwą. Miał na myśli raczej Litwę w rozumieniu pierwszej Rzeczpospolitej, czyli olbrzymiego terenu, na który składa się i terytorium dzisiejszej Litwy, i terytorium dzisiejszej Białorusi, i w części Ukrainy, i jeszcze krajów nadbałtyckich, więc raczej w tym większym sensie rozumieniu, więc Nowogródek, nieduża miejscowość dzisiaj, która by, moglibyśmy powiedzieć, no tak, Mickiewicz i co więcej, nie, dużo więcej w Nowogródku, dużo więcej jest kilka zabytków, obiektów do pokazania, ale są też do opowiedzenia bardzo piękne historii o naszej wspólnej polsko-litewskiej przeszłości. Jedziemy dalej, bo chcemy tego dnia, jak się da, to jeszcze jezioro Świtej zobaczyć i Zaosie. W Zaosiu jest odrestaurowany dwór drewniany rodziny Adama Mickiewicza. Odrestaurowany dlatego, że no jak to drewniane budownictwo podatne na niedobre wydarzenia i tak się złożyło, że front I wojny światowej tam blisko przychodził i wtedy to zostało spalone, ale Białoruś to pięknie odrestaurowała i na pewno warto to zobaczyć, warto tam posłuchać opowieści, bo one rzeczywiście Polakom, mam wrażenie, dużo dają, nawet tym osobom, które, no na przykład tak jak ja, studiowały historię, czy zajmowały się, pasjonowały się historią Polski, czy historią polskiej kultury, to nawet takie osoby w tym miejscu, jeśli ktoś trafił na dobrego przewodnika, na kogoś, kto dobrze opowiada, to będą zaskoczone. Dotkną takich punktów, o których jeszcze nie słyszeli, albo zacznie im się to w całą ładną opowieść układać. Zacznie mieć sens, tak jak to zdanie Mickiewicza, Litwo, ojczyzno moja. I często w tamtej okolicy grupy nocują w Baranowiczach. To jest miasto niedaleko, większe, więc ma bazę, infrastrukturę hotelarską, dlatego dość często ten kolejny nocleg wypada właśnie w Baranowiczach.
W Baranowiczach kończymy, stamtąd wracamy po takim krótkim trzydniowym wypadzie?
Nie, jeszcze jak już tam jesteśmy, to oczywiście Nieśwież, czyli rezydencja Radziwiłłów, cały ten kompleks wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i obok, dosłownie obok jest ten kościół z XVI wieku wybudowany przez Mikołaja Radziwiłła Sierotkę. Pierwszy prawdziwy w całości barok.
Ten, co się podtapiał
na ziemiach polskich. On ma zresztą niesamowitą zupełnie historię, dlatego że, no skąd znamy tego Radziwiłła? Również z tego, że on podróżował po świecie bardzo mocno. Zostawił po sobie opis, na przykład studenci historii starożytnej, a szczególnie Egiptu, Bliskiego Wschodu, to obowiązkowo czytają jego opis po Ziemi Świętej i Egipcie. I on stamtąd, z Egiptu, miał tam się spotkać, tak to tłumaczymy, oczywiście wtedy modny temat w Europie się zaczynający, mumifikacja, mumie egipskie i przywieźć jakąś tajemnicę balsamowania ciał, bo właśnie w tym kościele, w krypcie, do niej można wejść przy odpowiednich układach i zobaczyć, są złożone szczątki przedstawicieli rodziny Radziwiłłów i opowieści tam usłyszymy również o tym, że po rewolucji październikowej w Rosji i po śmierci Lenina, kiedy zastanawiano się nad mumifikacją, nad balsamowaniem wodza rewolucji światowej, to odwiedzano również tę kryptę radziwiłłowską i szukano wiedzy i sposobu, jak to balsamowanie zwłok Lenina najlepiej przeprowadzić. Tak. W tym Rzenie Świeżu jest mnóstwo bardzo ciekawych historii i wątków do poprowadzenia, do opowiedzenia. No i jeszcze już stamtąd mamy stosunkowo niedaleko kolejny obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, czyli zamek w Mirze. Też ładnie zachowany, koniecznie do zobaczenia. I najczęściej to jest tak, że właśnie po tym zamku w Mirze już jest powrót do Polski. To jest taka, mam wrażenie, wycieczka minimum trzydniowa. Jeśli można, to należałoby ją jeszcze jakieś dwa dni przedłużyć. I z Miru już jest no, naprawdę niedaleko do Mińska na przykład przenocować i w drodze powrotnej na przykład przejechać przez Polesie, zahaczyć o Pińsk Ryszarda Kapuścińskiego. No i jeśli grupa jest nie z Białego Stoku, a gdzieś z Polski, to niekoniecznie wracać przez nasze przejście tutaj.
Tą samą drogą,
Kuźnicę Białostocką, tylko przez Brześć, Terespol i w Brześciu jeszcze odwiedzić Twierdzę Brzeską. I wtedy to już by była taka
kompletna wyprawa.
Tak, tak. Taka Białoruś, jak trzeba. Co najwyżej byśmy zaryzykowali stwierdzenie, że czego nam zabrakło. Już jak do Mińska dojechaliśmy, to jeszcze trochę na wschód i Witebsk. To dla miłośników malarstwo Marka Szagala na przykład. Bo tak, no można tydzień też pojeździć po Białorusi, bo jeśli mówiliśmy o okolicach Grodna i Nowogródka, to też nie powiedzieliśmy o wszystkim. Tam miejsc z Mickiewiczem jest więcej, które można odwiedzić, zobaczyć. Czasami gdzieś w szczerym polu. Naprawdę trzeba dobrze znać teren, żeby znaleźć te miejsca. Ale Białoruś to przecież też Kościuszko. Jest też dom Muzeum Kościuszki. To też można zobaczyć. Czyli gdybyśmy mieli tydzień, 7 dni na objazd Białorusi, to zagospodarujemy.
Nie możemy, będąc na Białorusi, nie powiedzieć o jedzeniu, o smakach, o kulinariach. Czego musimy spróbować? Czy to nawet może stać się odrębnym punktem naszej podróży, smakowanie kuchni białoruskiej?
Nawet powinno zawsze, oczywiście, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, tu pewnie kulinarna egzotyka Białorusi będzie mniejsza lub większa w zależności od tego, z której części Polski przyjeżdżamy. Bo jeśli ktoś na Białoruś pojedzie z Białegostoku, z Podlasia, to raczej
swojskie klimaty,
tak, które tam spotka, już powinien znać. Jeśli będzie jechał ktoś z centralnej, zachodniej Polski, no to tak. To może być bardzo ciekawe kulinarnie.
Ale co na takiej klasycznej kolacji białoruskiej dostaniemy do spróbowania?
To zależy, bo tu jedną uwagę muszę poczynić, bo dość często turyści wybierający się na Białoruś nie zdają sobie z tego sprawy. Białoruś ma taką, a nie inną sytuację gospodarczą i w związku z tym produkty spożywcze na Białorusi bywają droższe niż u nas w Polsce. My w Białymstoku o tym wiemy, bo dlatego Białorusini przyjeżdżają do sklepów do nas i robią tu zakupy i wywożą również podstawowe produkty spożywcze. Dlatego też trzeba być na przykład przygotowanym na to, że za kolację w restauracji na Białorusi zapłacimy więcej niż za kolację w restauracji w Polsce. I będą tam podane rzeczy, potrawy często z produktów przywiezionych od nas z Białegostoku. Ale to, co powinno być takie klasyczne białoruskie, jeśli ktoś się stara, żeby turyści coś takiego tam dostali do jedzenia, to oczywiście ten element wspólny naszej kuchni podlasko-litewsko-białoruskiej, czyli potrawy na bazie ziemniaków. Czyli tam klasyka białoruska to oczywiście dranniki, czyli placki ziemniaczane, ale tak samo kiszka ziemniaczana, babka, kartacze, tego typu rzeczy. Natomiast pierwsze spotkanie, które mają turyści przyjeżdżający z Polski na Białoruś z tamtymi kulinariami, czy z takim miłym akcentem, elementem, to jest przywitaniem. Na przykład kiedy turyści w Grodnie wchodzą do hotelu, jeszcze przed zakwaterowaniem, to lokalna muzyka, kieliszeczek czegoś białoruskiego mocnego i kanapeczka, słoninka, ogórek, cebuleczka, chleb żytni, ciemny, prawdziwy. Możemy powiedzieć właśnie, że dla nas, dla ludzi z Podlasia, z Białegostoku, to jest nic zaskakującego, ale proszę mi wierzyć, że turyści z Polski potrafią na to niektórzy patrzeć i się zastanawiać, co to jest.
Skoro dotknęliśmy powitania, to chcąc nie chcąc, wyjeżdżając do obcego kraju, kontaktujemy się z jego mieszkańcami. Białorusini, znowu, pewnie Białostoczan nie zaskoczą, ale innych mogą mile zaskakiwać gościnnością, serdecznością, otwartością.
Tak, jak najbardziej. Ja bardzo lubię Białorusinów i tu moim zdaniem niczego zupełnie nie należy się obawiać. Życzliwi i pomagając. Często opowiadam historię, jak raz się spóźniłem na pociąg z Grodna do Białegostoku. Zagapiłem się po prostu i już było zamknięta tam, bo granica odprawa jest na dworcu kolejowym w Grodnie. Wszystko było zamknięte, światła pogaszone na tamożnej, czyli na tej granicy, kłódki pozakładane, zamknięte zupełnie wszystko. Celnik poszedł, pogranicznik poszedł, nikogo nie ma, zaraz pociąg odjeżdża. Poprosiłem, wytłumaczyłem, że się spóźniłem. Proszę sobie wyobrazić, otwarto dla mnie całą granicę. Pozdejmowano te kłódki, zapalono światło, dokonano ekspresowej odprawy. Uścisnąłem rękę jednemu panu, drugiemu panu, wskoczyłem do pociągu i odjechałem.
Właśnie z uwagi na ten ruch jednak wciąż jeszcze wizowy i te granice i to, że spotkamy pograniczników po jednej i po drugiej stronie, musimy też pewnie mieć świadomość, że nie wszystko możemy przywieźć z Białorusi do Polski albo w pewnych określonych ilościach.
Tak, to trzeba na bieżąco przed wyjazdem sprawdzać przepisy, przede wszystkim celne, jeśli chodzi o ilość alkoholu, papierosów, które można z Białorusi do Polski przewieźć, bo to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzają nasze służby celne przy wjeździe z Białorusi do Polski. Alkohol, papierosy i jeśli jedziemy swoim samochodem, to paliwo również.
No tak, bo o ile to jedzenie, o którym wspomnieliśmy, tam jest dużo droższe niż u nas, no to właśnie te wymienione przez nas alkohol, papierosy i paliwo.
Tak, to są trzy rzeczy, które na Białorusi są tańsze. Jeszcze o jednej rzeczy, co prawda jadąc w drugą stronę, ale wyjeżdżając na Białoruś własnym samochodem, trzeba pamiętać o jeszcze dwóch rzeczach, żeby mieć zieloną kartę, to jest proste. I o tym, że na Białorusi część dróg jest objęta systemem opłat i to są elektroniczne opłaty, czyli na pierwszej stacji benzynowej za granicą trzeba wypełnić formularze, wypożyczyć urządzenie elektroniczne, które się zamontuje w samochodzie i będzie naliczało opłaty i wyjeżdżając trzeba je oddać i się rozliczyć.
Ile pieniędzy powinniśmy przeznaczyć na tydzień na Białorusi?
No, Białoruś nie jest tania. To jest jeden chyba z największych, nie, największy minus, jeśli chodzi o wyjazdy na Białoruś. To wynika z kilku rzeczy, tych produktów spożywczych, o których wspominałem, ale również z tego, że Białoruś, która miała tak niedużą liczbę turystów przez lata...
Nie ma infrastruktury.
Nie ma infrastruktury. I dzisiaj często spotykamy się, szczególnie w momentach nasilonego ruchu turystycznego, że brakuje miejsc w hotelach, a hotele trzymają cenę. To nie jest gospodarka czysto rynkowa, nazwijmy delikatnie, więc tam mogą się zdarzać sytuacje, że hotel ma połowę miejsc pustych, a mimo tego nie zejdzie z ceny. I hotel jest droższy niż hotel o porównywalnym standardzie w Polsce. Dlatego, kiedy myślimy o pieniądzach, które trzeba wydać na wyjazd, na wycieczkę do Białorusi, to trzeba założyć mniej więcej wydatki podobne jak w Polsce, plus trochę jeszcze.
A czy możemy spróbować spontanicznie samemu zwiedzić Białoruś?
Jeśli ktoś nie boi się podróżowania indywidualnie, samodzielnie. I no tutaj trzeba by też powiedzieć, że jeśli ktoś zna język rosyjski, choć trochę, tak? No bo po angielsku to będzie mu trudniej znacznie. W Grodnie i okolicach Grodna, Nowogródka od biedy wystarczy język polski, bo tam znajdziemy ludzie, którzy mówią po polsku. Przecież mamy bardzo wielu Polaków, ale też osoby bez polskich korzeni zrozumieją język polski tam jak najbardziej. Natomiast dalej już na wschód nie.
Język Mińsk, Witebsk to już
tak, język
rosyjski obowiązkowo. Ale jeśli ktoś chciałby takie wyzwanie podjąć, to proszę bardzo.
Jak najbardziej.
Będzie oczywiście się czuł bezpiecznie, nic mu nie grozi.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście w warunkach zachowania rozsądku, które turysta powinien zachować wszędzie na świecie, a w przypadku Białorusi to trzeba jeszcze pamiętać o jednym, że jeśli coś tam jest drażliwego czy potencjalnie niebezpiecznego, to oczywiście polityka. Tutaj tego należałoby unikać, żeby się tak czuć zupełnie bezpiecznie.
Czy na Białorusi nocleg jest obowiązkowy tylko w takim hotelu oficjalnym? Czy
nie,
możemy też
nie,
jakieś
możemy,
agroturystyki,
możemy,
kwatery
możemy, tak,
szukać
tak,
na własną
oczywiście
rękę? I to wtedy będzie trochę taniej?
Tak, powinno być, tak. To na szczęście nie jest, powiedzmy, tak jak w Uzbekistanie, gdzie musimy rejestrować każdy nocleg i na każdy nocleg musimy w paszporcie mieć karteczkę potwierdzającą, że tam spaliśmy. Nie, to aż tak nie jest.
Jak się wraca stamtąd, jak myśli pan o tej Białorusi i o tych miejscach najbliższych, takich, które właśnie wracają, kiedy się zamknie oczy, to które to?
W pierwszej kolejności zawsze Grodno. Może dlatego, że ja o Grodnie słyszałem zawsze od dziecka, od moich dziadków, babci, prababci. Dlatego, że mieszkający na Białostoczyźnie, ale dla nich centrum było Grodno, Wojdo, a nie Białystok. Ważne sprawy do urzędu, notariusza, lekarza, krawca, etc. to się jechało do Grodna. I jakieś zdjęcia z pokolenia moich dziadków, gdzie oni w Grodnie na ulicach. No ja w ogóle przejeżdżając granicę i wjeżdżając na Białoruś, mam trochę takie wrażenie sentymentalne, takiego jakbym wjeżdżał do krainy dzieciństwa, z opowieści dzieciństwa. I tak, zdecydowanie zawsze to będzie Grodno, choć bardzo lubię białoruską wieś. Ona jest jeszcze ciągle taka mocno klimatyczna. Wasiliszki jak najbardziej. A jeśli chodzi o interior, miejsce chyba poruszające największe emocje, to jest Jezioro Śwityś.
Polecamy wyprawę na Białoruś, nawet jeśli jesteśmy mieszkańcami, albo może właśnie dlatego, że jesteśmy mieszkańcami Białegostoku, mamy tak blisko, warto poznać.
Koniecznie trzeba.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Gościem Ucha na Świat był podróżnik Krzysztof Matys.